Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.
Witam serdecznie pana redaktora, witam radiosłuchaczy i coraz większą rzeszę internautów.
Wiemy, że pan nurkuje, a w piłę pan czasami harata?
W piłę, wiem o czym będziemy mówić. Powiem tak, grałem kiedyś w piłkę nożną, natomiast no niestety wchodziłem za ostro. I po jakimś czasie kazano mi stanąć na bramce też byłem za ostry, więc moja kariera piłkarska się nie rozwinęła, natomiast...
Z tą ostrością w politykę pan poszedł.
No, między innymi też, natomiast
śledzi pan pewnie
sportu uprawiam, bo jestem wodniakiem, bardzo dużo pływam, bardzo. Wczoraj na Dziobokliczu na przykład pół godziny mimo 18 stopni pływałem. Tak staram się dzień w dzień.
I a woda ile też miała stopni?
18.
A woda miała 18. Myślałem, że to była chyba cieplejsza niż powietrze wczoraj akurat.
No,
a Robert tak. Lewandowski kontra selekcjoner Michał Probierz. Śledzi pan tę sytuację?
Tak, naturalnie, no bo piłką nożną, tak jak każdy, polityką, piłką nożną i skokami narciarskimi się interesuje. Szczególnie, gdy gra reprezentacja nasza i tutaj uważam, no, że szef jest tylko jeden. Kwestia przekazania tej informacji, ale już przecież selekcjoner nasz wiedział, że na zgrupowaniu w Helsinkach Lewandowski się nie pojawi, więc czy to już mogłoby zaszkodzić temu dzisiejszemu meczowi? Chyba nie. Natomiast no, ja wychodzę z założenia takiego, że tu nie ma co się na siebie obrażać, tylko jest no, ktoś wyznaczony. Został wyznaczony trener naszej kadry reprezentacji. No, on podejmuje decyzję. I koniec. A po co te kłótnie, po co te wymiany takie? Tego to nie jestem w stanie zrozumieć. Ani z jednej, ani z drugiej strony. No, bo dla mnie no, trenerem, selekcjonerem, decydującym o wszystkim, ma doprowadzić do tego, żebyśmy dostali się do Mistrzostw Świata. Tak? To jest chyba najważniejsze. I zobaczymy dzisiaj ten mecz w Helsinkach.
Kapitan powinien współpracować z kapitan Lewandowski z selekcjonerem Probierzem, a premier Tusk będzie współpracował z prezydentem Nawrockim i odwrotnie?
A chyba nie będzie miał innego wyjścia, no chyba, że już na tym tonącym okręcie chce jeszcze bardziej szybciej zatonąć, bo na razie to się wygłupiają, tańczą jak na Titaniku. Natomiast ten sprawa wygląda w ten sposób, że jak chce przeprowadzić ustawę, które są potrzebne, bo żeby rządzić, to trzeba przygotowywać ustawę, a nie to, co się dzieje od półtora roku, że praktycznie ja jadę do Sejmu, jak jest jedna ustawa, dwie w ciągu jednego posiedzenia, to jest, no to już można powiedzieć dużo, tylko trzeba zacząć pracować. I naturalnie prezydent, na razie prezydent Elek, ale prezydent Karol Nawrocki będzie recenzował bardzo ostro, ale będzie przyjmował i będzie podpisywał wszystkie ustawy, które są dobre dla naszego kraju, dobre dla naszej gospodarki. Dobre bezpośrednio dla nas wszystkich jako społeczeństwa. Takie ustawy będzie podpisywał, a jego poglądy są raczej w tej chwili dosyć powszechnie znane, bo ta kampania, tak dużo debat, które były, pokazały, jakim człowiekiem jest, więc wiadomo też, z którymi ustawami w ogóle nie powinien Donald Tusk wychodzić. Albo podać się do dymisji, to by było najlepsze, bo już tyle złego narobił, że...
Czyli jak są ustawy światopoglądowe i wiadomo, że prezydent ich nie podpisze, to lepiej schować je do szuflady.
Po co z nimi w ogóle wychodzić? Chyba, że chce się wzniecić jakieś niepokoje, bo często ta druga strona, to, która teraz ostatnio usłyszałem, że nazywa się demokracją wojenną wręcz. Słyszał pan redaktor? Tak, demokracja walcząca, demokracja wojenna. Wcześniej była demokracja ludowa. Pamięta pan redaktor z historii?
Tak.
No, to mówią, że no to chyba, że oni będą chcieli wznieczać różne niepokoje społeczne, tylko niestety. Halo. To może zadziałać w drugą stronę, bo fala konserwatyzmu przyszła do Polski bardzo mocno i ona jest bardzo silna w tej chwili.
O tym jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym zapytać, jak pan czyta te wszystkie informacje w internecie o kolejnych komisjach, gdzie doszło do pomyłek, gdzie głosy na Karola Nawrockiego zostały przypisane Rafałowi Trzaskowskiemu i odwrotnie. Jak pan to widzi?
Znaczy ja to widzę w ten sposób.
Będziemy liczyć
zawsze wyglądało
wszystkie?
Oj, powiem tak, żebyśmy, oni nie dopuszczą do liczenia, bo gdyby zaczęto liczyć głosy, to by się okazało, że Karol Nawrocki nie wygrał 370 tysiącami głosów, bo tyle oficjalnie jest, tylko okazało się, że mogło być ich 1 370 000. I to jest naturalnie moje zdanie, bo zawsze to wyglądało tak i od kiedy jestem w polityce, to zawsze postkomuniści i ci lewacy i ci liberałowie byli od fałszowania, a konserwatyści, prawica była od tego, żeby pilnować pilnować, żeby do tego fałszowania nie doszło. I dzięki temu, że w tych wyborach przygotowaliśmy się perfekcyjnie. Może pan się zapytać kolegów redaktorów, jak był wieczór wyborczy, to ja tam byłem z kilkoma ludźmi na tym wieczorze wyborczym, bo wszyscy, po prostu wszyscy nasi członkowie byli w komisjach i pilnowali, żeby nie zostały skręcone te wybory. I dzięki temu skala tych fałszerstw, których dokonywała zawsze tamta druga strona, była na tyle mała, że pomimo, że w wieczorze wyborczym powiedzieli, wygraliśmy, Trzaskowski mówił, zwyciężyliśmy, a to niektórzy mówili, do rana spłyną głosy z zagranicy, wygraliśmy na pewno. Dzięki, no
właśnie niektórzy dzięki temu, twierdzą, że to, że mimo exit poll, które dawały zwycięstwo Trzaskowskiemu, Karol Nawrocki powiedział, że właśnie poczekajmy do rana, że to jest jakby taki papierek lakmusowy tego, że wybory zostały sfałszowane, ale z drugiej strony.
No, panie redaktorze, gdyby doszło do liczenia głosów, natomiast znaczy ja panu za chwilę mogę powiedzieć, dlaczego bandyci polityczni to robią. Chcą po prostu w ludziach wywołać taki efekt, że przyzwyczaić ich, że wybory to zawsze są mogą być sfałszowane. Pan Karol Nawrocki powiedział na podstawie badań, bo ja jestem też socjologiem, oprócz tego, że jestem posłem. I ja bardzo dobrze wiedziałem, po jakimś czasie miałem spotkanie w konkurencyjnym do pana stacji, gdzie mówiłem, poczekajcie do rana, bo jak 18% respondentów nie podawało swoich preferencji wyborczych w tych badaniach Exit-Pollu, to znaczy, że to byli w większości osoby, które głosowały na Karola Nawrockiego, bo to zaszczucie w czasie kampanii na Karola Nawrockiego było takie wielkie, że niektórzy po prostu bali się albo nie chcieli podawać respondentów. Także ja wiedziałem, że te głosy właśnie przejdą i będą rano większa ilość będzie na Karola Nawrockiego. Zresztą, jak spojrzymy na wiele poprzednich wyborów, no to zawsze takie niedoszacowanie małe było po stronie.
A jeśli chodzi o te błędy w komisjach, to myśli pan, że to były błędy ludzkie, czy celowe działanie? Tam
no wie pan co, ja myślę, ja powiem tak, to skupmy się na tej komisji głównej, którą tam ten główny hejter o niej najczęściej teraz mówi, o tej w Krakowie. No to sprawdziłem bardzo dokładnie. Wie pan redaktor, że w tej Krakowie nie było żadnego przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości w tej komisji? Słyszał pan o tym?
Nie.
Nie było nawet męża zaufania. Bo tak się dzieje w niektórych dużych miastach, które są zarządzane przez osoby związane z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską, że w niektórych komisjach właśnie dochodzi do takiej sytuacji, że pomimo, że się należy, to robione są takie sztuczki przez urzędników,
którzy wyznaczają. Czyli błąd
ludzki. Tam nastąpił błąd ludzki. Albo można powiedzieć, że jakiś był tajny piąta kolumna Prawa i Sprawiedliwości, który był członkiem komisji z ramienia Platformy Obywatelskiej i celowo szukał. No przestańmy żartować, przecież to są po prostu, to są, to, to, to
Ale mamy, się... mamy kilka tych komisji i tam zawsze jest tak, na niekorzyść Trzaskowskiego, a na korzyść Nawrockiego te pomyłki. Zna pan takie przypadki, żeby było odwrotnie? Że to,
znaczy ja panu powiem tutaj, ja panu powiem,
Trzaskowski
ze Szczecina wyłapana w ostatniej chwili, z komisji w Policach wyłapana w ostatniej chwili przez naszego męża zaufania sytuacja, gdzie 50, bo były dzielone kubki liczone i 50 głosów Karola Nawrockiego zostało wrzucone na Trzaskowskiego i wyłapał to człowiek z Komisji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Tu w Policach. 50 głosów na Nawrockiego poleciało na Trzaskowskiego. To się dzieje.
Ale w protokole już było dobrze.
W protokole było dobrze, bo zostało wyłapane. A ile nie zostało wyłapane? I dlatego, panie redaktorze, oni nigdy w życiu nie dopuszczą do liczenia głosów, bo wiedzieliby, że ten tonący statek by im z przyspieszenia, że nurkuje, to panu powiem, jak nabierze wody, to już leci na dno i to szybko.
To tyle, jeśli chodzi o antenę Radia Szczecin. Naszą rozmowę kontynuujemy na radioszczecin.pl. Można się już teraz przełączyć albo wrócić do niej do podcastu, jako do podcastu także na naszym radiowym Facebooku czy w aplikacji Radio Szczecin. Karol Nawrocki będzie dobrym prezydentem?
Tak, to jest bardzo dobry prezydent na bardzo ciężkie czasy geopolityczne, w ogóle światowe. Tak, po pierwsze, będzie miał dobry, i to jest dla nas bardzo ważne, dobry kontakt z administracją amerykańską. Myślę, że dojdzie za jakiś czas do tego, że świat znowu będzie żył w spokoju i pokoju, ale póki co wiemy, jak wygląda sytuacja. Sytuacja jest taka, że my nie wiemy praktycznie, kiedy może nastąpić prawdziwy i potężny konflikt. Musimy być na niego przygotowani. On nie nastąpi nigdy. Tak? Ja o to modlę się. Wszyscy chcemy pokoju na świecie, ale czasy są takie, jakie są, więc to jest bardzo twardy zawodnik. Ja go poznałem i wiem, że za Polskę to życie odda. To już jest dużo.
Poszedłby na gołe pięści jak w tym lesie.
No, możemy się... Można powiedzieć tak. Czasy przyszły takie, że silnych ludzi jest potrzeba. Może też w tym dosłownym znaczeniu, ale to też świadczy o jego charakterze. Można powiedzieć, teraz z drugiej strony powiedzieć, że Donald Tusk też był niby i brał udział w jakichś ustawkach i też się tym mówił, że to są takie rzeczy z dzieciństwa. No i też coś jednak w życiu osiągnął. Ja go całkowicie nie popieram, jest to dla mnie zły polityk, ale jednak też tą formę miał. Natomiast Karol Nawrocki jest osobą, która nie cofnie się przed pilnowaniem naszej Polski, żeby naszej Polsce się nic nie stało. I myślę, że będzie miał bardzo duży wpływ na to, co będzie się działo. Bo poprzez swoją możliwość wetowania ustaw i innych działań podejmowanych albo do współpracy, albo w kontrze do rządu, będzie mógł wymuszać pewne rzeczy, żebyśmy blokowali ten pakt migracyjny, albo przynajmniej dokładnie zaczęli funkcjonować jako równomierne państwo, równorzędne z Niemcami, a nie, że w tej chwili nam Niemcy wrzucają Somalczyków, zostawiają na ławkach i sobie wyjeżdżają, nawet nie przekazując Straży Granicznej. Bo
i
taki
w takich momentach,
był...
jak pan to mówi, to zawsze Platforma wyciąga to Prawo i Sprawiedliwość, 300 tysięcy wiz nielegalnych pracowników sprowadziło do Polski, a my uszczelniliśmy granice. Takie.
Tak. Ja słyszałem, ja pamiętam jedno, wpuśćcie, później sprawdzimy, kto to jest, i pamiętam słowa Donalda Tuska, który mówił, to są biedni ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy, a jak budowaliśmy zaporę na granicy, prawdziwą zaporę, jak budowaliśmy ten mur, to niektórzy członkowie Platformy Obywatelskiej czy tam innych lewackich organizacji biegali po granicy, pluli na Straż Graniczną, robili zdjęcia funkcjonariuszom Straży Granicznej, puszczali później w obieg i pokazywali wszystkim, i tak to wyglądało. A teraz mówią, że pilnują granicy. Dobrze, niech pilnują, tylko mi chodzi o to, że zachodnie przestaliśmy pilnować całkowicie. I Niemcy sobie pozwalają za dużo.
Ale całkowicie stop imigracji, czy sprawdzamy, komu ta pomoc jest potrzebna i tym, kto ucieka przed wojną, na przykład pomagamy?
Zawsze należy pomóc tym, którym ta pomoc się należy. Ale tym, którzy przyjeżdżają do Europy z subsaharyjskiej albo z Bliskiego Wschodu, z subsaharyjskiej Afryki, którzy są przede wszystkim nastawieni na to, żeby żerować tutaj i żyć na koszt mieszkańców Europy, a są to często wyznawcy muzułmani, to są muzułmanie, którzy nie chcą pracować, tylko chcą przeprowadzić tutaj w Europie poprzez... w sposób pokojowy dżihad. Jest to niejednokrotnie omawiane. Poprzez to, że będą tutaj żyli na zasiłkach, ich żony będą rodziły bardzo duże ilości dzieci i za jakiś czas doprowadzą do tego, żeby Europa była państwem islamskim. A my z tym walczymy. I można... I co niektórzy się kiedyś ze mnie śmiali, jak takie słowa wypowiadałem, teraz już coraz mniej.
Proszę powiedzieć, wracając do tego wątku, który pan zaczął, o tym, że kiedy mamy niespokojne czasy, to skręcamy w prawo, konserwatyści mają większe poparcie. Widzieliśmy to też chociażby w wyniku wyborów Sławomira Mentzena w pierwszej turze. Jak to wygląda pańskim zdaniem? Czy kolejne wybory to będzie koalicja, na przykład Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Grzegorz Braun? To jest taka koalicja rządowa możliwa?
Ja myślę, że ten czas, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło same, ten czas już za 2 lata nie nastąpi. Znaczy za 2 lata, zobaczymy, bo możliwe, że uda się doprowadzić do tego, żeby wybory się odbyły jak najszybciej, a powinny się odbyć jak najszybciej, bo koalicja 13 grudnia po prostu niszczy nam Polskę. Ale naturalnie, jakby te wybory odbyły się za 2 lata, to myślę, że ta współpraca i przemyślenia i ta kampania też wyborcza z Karolem Nawrockim pokazała, że szeroko pojęci konserwatyści prawicowcy muszą wszyscy razem do kupy wziąć odpowiedzialność za Polskę i za naszą przyszłość. Bo już chyba czasy tych kłótni, tego nawzajem podbierania sobie elektoratu, no myślę, że już poszły na bok. Ja jak rozmawiam z kolegami z Konfederacji, to też im mówię, no już wystarczająco się na siebie... Bo wina jest po każdej stronie, to powiem tak. Tak samo troszeczkę też nie tak podchodziliśmy do Konfederatów, Konfederaci też nie tak do nas. Innym środowiskom prawicowym jeszcze bardziej się to nie podobało. Teraz czas na jedność. Czas na jedność, żeby pogonić lewackie rządy, bo to jest tak. Prawica musi odbudować to, co lewica zniszczy.
Ale to będzie... Współpraca z Konfederacją, czy z Grzegorzem Braunem też? Czy ta skrajna prawica
nie,
to już
ja myślę, nie? Ja powiedziałem wyraźnie. Czas na zjednoczenie się całego środowiska konserwatywnego i wygranie wyborów i odbudowanie Polski.
Nie przeszkadzają panu tak skrajne zachowania i wypowiedzi Grzegorza Brauna?
A panie redaktorze, to troszeczkę jest tak, a bym powiedział tak, panie redaktorze, a nie przeszkadzają panu totalnie lewicowe wypowiedzi niektórych polityków, którzy są gdzieś tam później w koalicji bardziej z liberałami? No tak to wygląda, że różne rzeczy się mówi, natomiast rządzenie krajem polega na tym, że trzeba stworzyć rząd, ustanowić ministrów i ci ministrowie mają wykonywać zadania, które powierza im premier. Tak jak szef kadry dla piłkarzy.
Jeśli chodzi o jutrzejsze głosowanie nad wotum zaufania, jak pan to widzi?
Ja myślę, że to po prostu no to jest taka ucieczka Donalda Tuska i pokazanie, że nic się nie stało. Przegraliśmy wybory, ale patrzcie, nic się nie stało, bo wotum zaufania dalej jest. No przecież wiadomo, że tam głosy są policzone. Jest tych głosów 241, żeby ta koalicja, czy ta zła koalicja dla Polski przestała istnieć, to 16 posłów by musiało zagłosować przeciwko wotum zaufania, a tego na tą chwilę nie będzie, bo te przystawki, które są w tej chwili z Donaldem Tuskiem, no są z sobą bardzo mocno powiązane. Bardzo szybko się powiązali swoimi wpływami zawodowymi, różnymi stanowiskami i w ten sposób w tej chwili funkcjonują, nie patrząc niejednokrotnie na to, że uczestniczą w czymś, za co w przyszłości poniosą odpowiedzialność.
Ale rozmawiacie, próbujecie podbierać tych pojedynczych posłów?
Panie redaktorze, ja jestem tak zwanym posłem od roboty tutaj w Zachodniopomorskim, nie zajmuję się negocjacjami z politykami z innych ugrupowań. Natomiast w kuluarach niejednokrotnie rozmawiam z politykami, chociażby z PSL-u, ale też i z Platformy Obywatelskiej, tymi takimi mniej znanymi, tymi siedzącymi w tylnych ławach, tak jak i ja. I oni niektórzy już mają naprawdę tego dosyć. Po prostu mają dosyć tego, co się dzieje, bo widzą, że na każdym kroku jest łamane prawo.
Ale mimo tego niespodzianki się pan jutro nie spodziewa.
Nie, ale ja się żadnej niespodzianki nie spodziewam jutro.
To jeszcze chciałbym zapytać na koniec, wracając do kampanii prezydenckiej i do oklasków Prawa i Sprawiedliwości na sali sejmowej dla Sławomira Nitrasa. Bo to nasze lokalne podwórko.
No tak. No, powiem tak, no. Ja za dobrze wiem, kto to jest Marcinkiewicz i teraz kolega Jaskulski, który tutaj wczoraj był. No, jak to się mówi, poszli po bandzie i przegrzali tą kampanię, bo te megafony i te krzyczenie do uszu przez megafony dla dzieci młodych, które tam nie zgadzały się z polityką prowadzoną przez Platformę Obywatelską, to były rzeczy złe. Doprowadzenie do takiej sytuacji, że można powiedzieć tak, o wyborach zadecydował Batman, Zorro i tyle z tego prowadzenia kampanii. Także dziękowaliśmy naturalnie, no bo Nitras, poseł Nitras był chyba szefem sztabu. Ja od razu, jak na samym początku, jak zobaczyłem...
Oficjalnie nie,
ale jak ja zobaczyłem tą ekipę jeżdżącą przy Rafale Trzaskowskim, no to powiedziałem do swoich, można to sprawdzić, do swoich kolegów, oj, zobaczycie, to się będzie działo. No i trzeba przyznać, że działo się.
Paweł Szefernaker, z kolei kolejne wygrane wybory, dużo w internecie tych zwycięstw i będzie szefem gabinetu prezydenta, tak?
No tak, no będzie pełnił tą zaszczytną funkcję. Natomiast powiedzieć trzeba jedno, naturalnie, że Paweł Szefernaker wykonał wyśmienitą robotę i w sposób spokojny, nie za bardzo się afiszując, ale niech mi pan redaktor uwierzy, no wszyscy chodzili jak w zegarku. Natomiast wygranym i kolejna udana decyzja to naszego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, panie redaktorze. No i tak mówią, och, już kiedy odejdzie na emeryturę? Odejdzie, jak przyjdzie czas, póki co kolejne zwycięstwa. A trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. To zwycięstwo zatrzymało domknięcie systemu. I to my wiemy w tej chwili, że niezadowolenie z rządów Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w Polsce jest tak duże, że oni teraz są na równi pochyłych wdów. Lecą w drugą stronę. Nie udało im się nawet uzyskać po przejęciu władzy, nie udało im się dojść do 40-40 paru % poparcia, a już lecą w dół z 30 paru.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka był moim i państwa gościem w rozmowie pod krawatem.
Dziękuję państwu serdecznie.